penitencję wynagradzającą za grzeszników, którzy nie chcą słuchać Matki Najświętszej, ani być jej dziećmi, którzy okazują Maryi obojętność, a nawet ją nienawidzą i wiele czynią, by pomniejszyć jej chwałę. Matko Najświętsza, niepokalana Maryjo, z radością przyjmuję Twoje zaproszenie do udziału w Twoim rozmyślaniu. W pierwsze soboty otwiera w swe niepokalane serce dla każdego, kto pragnie wlać we własne serce te najważniejsze znaki, jakie Bóg ukazał nam w Fatimie. Proszę, otwórz przede mną swoje serce. Ośmielam się prosić o to z całą pokorą, ale i z dziecięcą śmiałością, ponieważ chcę Cię naśladować, ponieważ chcę żyć miłością do Twego Syna, ponieważ pragnę zawsze trwać w stanie łaski i miłować Twój święty różaniec. Wreszcie, ponieważ pragnę wszystkiego, co tylko mogę, ofiarować w duchu zadośćuczynienia za grzeszników. Daj mi uczestniczyć w Twym rozmyślaniu, a ja obiecuję wprowadzać w życie słowo, które wlejesz do mego serca, by stawało się coraz milsze Tobie, bliższe Tobie, podobniejsze do Twego niepokalanego serca. Zjednoczony ze wszystkimi aniołami i świętymi w niebie, zapraszam Ciebie, Maryjo, do rozważenia ze mną tajemnic świętego Różańca, co czynić chcę na cześć i chwałę Boga oraz dla zbawienia dusz. Usiądźmy. Kolejna różańcowa tajemnica staje przed naszymi oczami. Dziś tajemnica zesłania Ducha Świętego. W Księdze Dziejów Apostolskich czytamy. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Jak to się stało, że wiara apostołów, tak krucha i tak słaba i tak wątła przez ostatnie wydarzenia, te, które miały miejsce w Jerozolimie, przez śmierć Chrystusa, nagle tak bardzo się odrodziła. Stała się żywa, stała się bardzo, powiedziałbym, aktywna. Apostołowie, ruszyli odważnie w świat, głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu i czynili to w imię Jezusa Chrystusa, tego, którego byli świadkiem, jak został ukrzyżowany i tego, jak już, chociaż może jeszcze nie do końca w pełni wierzyli, zwyciężył śmierć i powstał z martwych. Przecież o wiele trudniej i niebezpieczniej było głosić Chrystusa zmartwychwstałego po Jego zmartwychwstaniu, niż choćby przyznać się do Niego podczas procesu przed Sanhedrynem, albo zostać w Ogrodzie Oliwnym, kiedy żołnierze przyszli swojego mistrza aresztować. Znacznie łatwiej było pójść na drogę krzyżową i na Kalwarię. Łatwiej było wmieszać się w tłum, być niezauważonym i nierozpoznanym uczniem Jezusa, a jednocześnie być przez to bliżej Niego, może nawet w zasięgu Jego wzroku. Na pewno byłoby Mu łatwiej widzieć swoich przyjaciół i uczniów, którzy w trudnych godzinach Jego życia są przy Nim, którzy z Nim jednoczą się w bólu, którzy współodczuwają razem z Nim, którzy po prostu są. Ale chociaż tak byłoby łatwiej, to tam ich nie było. Tam ich nie było. Pochowali się wszyscy. Tam ich zabrakło. Zabrakło ich w Ogrójcu na modlitwie Chrystusa, bo trudno powiedzieć, że byli, skoro spali. Przecież nie o taką obecność chodziło Chrystusowi, aż dwa razy ich upomniał. Zabrakło ich podczas procesu u Piłata i Kajfasza. W końcu zabrakło ich na drodze krzyżowej. Która stacja mówi nam o tym, że Jezus spotyka swoich apostołów, którzy współodczuwają Mu, którzy chcą Go odbić. Nie ma takiej stacji. Zabrakło ich u stóp krzyża. Był tylko Jan, a reszta? Byli również jego matka Maryja. Byli żołnierze, było trochę gapiów. Było dwóch łotrów, ale apostołów nie było. Skąd więc u nich nagle tyle sił i energii? Skąd tyle odwagi, skąd tyle męstwa do głoszenia Ewangelii? To właśnie, bracia i siostry, ta tajemnica. Tajemnica zesłania Ducha Świętego odpowiada na to pytanie. Zesłanie Ducha Świętego. Jedno z najważniejszych wydarzeń po zmartwychwstaniu Chrystusa. Dzięki właśnie temu czemuś, co się stało, apostołowie otrzymali mnóstwo mocy, sił, odwagi do głoszenia Chrystusowej Ewangelii, do tłumaczenia Jego nauki i świadczenia o Jego boskiej obecności aż do skończenia świata. Już w środę, po niedzieli kontynuujemy oglądanie filmu The Chosen. Zapraszam serdecznie w salce na plebanii. Kolejny odcinek. Możemy śledzić losy apostołów, patrzeć to jeszcze wszystko przed zesłaniem Ducha Świętego, to jeszcze przed ukrzyżowaniem. Zobaczyć, jak wiele w nich było ziemi, ludzi ziemi, jak brakowało im odwagi. A tutaj dzięki temu wydarzeniu nabierają takiej odwagi, że są gotowi do większości zakończenia życia męczeńską śmiercią. Dzięki tej tajemnicy, czyli zesłaniu Ducha Świętego, Ewangelia Chrystusa nie tylko przetrwała tyle wieków, ale dalej ją głosimy. Dzięki zesłaniu Ducha Świętego. I to głosimy ją w każdym wieku, w każdym pokoleniu, w każdym języku. I tak naprawdę staje się, kto ją odkryje, filarem życia i drogowskazem postępowania. Pięćdziesiątnica, bracia i siostry, czyli wydarzenie zesłania Ducha Świętego, nad którym dziś pochylamy się w kolejną pierwszą sobotę miesiąca, miało miejsce 50 dni po zmartwychwstaniu. Była trzecim wielkim działaniem Ducha Świętego w życiu Maryi. Pierwszym było jedyne w swoim rodzaju działanie łaski objęte tajemnicą niepokalanego poczęcia. I do tej tajemnicy odnosimy się w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Już od pierwszej chwili jej istnienia, czyli Maryi, Duch Święty, zachowując ją wolną od wszelkiej zmazy winy pierworodnej, przygotował ją, przygotował jej wnętrze, przygotował jej ciało do stania się godnym naczyniem, które jest w stanie pomieścić Bożego Syna, Boga, Zbawiciela i Mesjasza. To pierwsze. Drugie działanie, wielkie działanie Ducha Świętego w życiu Maryi objawiło się w momencie zwiastowania, kiedy to, jak zapowiedział archanioł Gabriel, stąpi na nią Duch Święty i moc Najwyższego ją osłoni. Wtedy to w łonie Maryi począł się Jezus i zaczęło się kształtować Jego ciało. Drugie wielkie działanie Ducha Świętego. I w dniu Pięćdziesiątnicy miało się uformować mistyczne, pełne tajemnic ciało Chrystusa, Kościół, którego członkami mieli stać się ludzie wierzący wszystkich czasów i epok, kultur i narodów. I w tym dniu działania Ducha Świętego, który ze swą mocą stąpił na rozmodlonych apostołów, wiemy, że była obecna, uczestniczyła w tym wydarzeniu również Maryja. Po raz trzeci doświadczyła działania Ducha Świętego, otrzymując od Boga misję macierzyńską. W dniu zesłania Ducha Świętego została ubogacona nową łaską, dzięki której może do dziś pełnić tę swoją macierzyńską posługę wobec Kościoła, czyli wobec każdego i każdej z nas. I być naszą duchową matką. Nic więc dziwnego, że tak jak dzień wcielenia Bożego Syna tak i dzień zesłania Ducha Świętego jest jednym z największych w życiu Bożej Rodzicielki. W święto Pięćdziesiątnicy podejmuje ona zadanie, do którego została przez Boga przewidziana i powołana już w chwili zwiastowania. Być matką i pośredniczką łask dla całego Kościoła Świętego, dla wszystkich ludzi szukających prawdy. A czyż to nie jej modlitwa przywołała z nieba Ducha Świętego? Czyż nie jest to lekcja dla nas, że jeśli chcemy prosić o dary Ducha, to musimy klęknąć do modlitwy razem z Maryją i prosić ją o wstawiennictwo w naszych potrzebach. I to też usilnie i nieustannie czynimy. Kościół pierwotny przyznaje, że łaski i dary Ducha Świętego, które stały się jego udziałem, zawdzięcza modlitwie wstawienniczej, jaką zanosi do Boga Maryja. Ona, modląc się z macierzyńskim zatroskaniem o każde Boże dziecko, przygotowała Duchowi Świętemu drogę do serc. Najpierw do serc apostołów i uczniów, a potem do ich następców, kolejnych pokoleń wyznawców Chrystusa. Prości ludzie, którzy jeszcze w dniu wniebowstąpienia zadają Jezusowi naiwne pytania, wskazując, jak mało zrozumieli z przepowiadania swojego mistrza, nagle w dniu Pięćdziesiątnicy występują jako nauczyciele narodów, pełni umiejętności, pełni mocy, pełni mądrości, pełni odwagi, pełni gorliwości, która nie cofa się nawet przed śmiercią męczeńską. Ci ludzie, w których zamieszkał Duch Święty, stali się filarami Kościoła. Kościół pamięta, komu zawdzięcza swą moc. Nie przestaje też uczyć się od Maryi wielkiej sztuki modlitwy. Modlitwy, która wiemy, że jest pokorna, cicha. Jest to modlitwa serca, które jest czyste i niepokalane, w którym wola Boga spotyka się z wolą ludzką. To niepokalane serce Maryi dla każdego chrześcijanina jest wielką szkołą modlitwy, która nie może nie być wysłuchana przez Boga. Ten wysłuchuje bowiem każdej modlitwy zgodnej z Jego wolą. Bracia i siostry, kilka pytań, które w związku z tą tajemnicą mogłyby nam towarzyszyć dziś. Uczniowie nie wiedzieli, kiedy Jezus ześle Pocieszyciela, Ducha Świętego. Trwali tylko jednomyślnie na modlitwie. My dzisiaj dokładnie znamy daty świąt i uroczystości w liturgii Kościoła. I możemy się do nich przygotować. Wiemy, kiedy będzie zesłanie Ducha Świętego w liturgii. Czy rzeczywiście tak robię? Czy przeżywam ważne święta w ciągu roku liturgicznego? Czy potrafię się do nich przygotować? Czy towarzyszy temu jakakolwiek refleksja i duchowe zasłuchanie? Spróbuj sobie, drogi bracie, droga siostro, przypomnieć Twoje osobiste uroczystości poza kalendarzem liturgicznym, Twoje ważne spotkania z Bogiem żywym i prawdziwym. Działanie Ducha Świętego jest nagłe i nieoczekiwane jak działanie wiatru. Nie możemy zaplanować Jego przyjścia ani Go przewidzieć, możemy tylko o to prosić i tego pragnąć. Czy więc w moim osobistym życiu pozwalam Duchowi Świętemu, by przychodził tak, jak chce? Czy w każdej sytuacji jestem gotowy i otwarty na Jego działanie, na ten szum z nieba? Gdzie brak mi wolności i Go unikam, ograniczam, boję się tego, co może zrobić w moim życiu? Czy jest taka przestrzeń? Jak wyobrażam sobie przychodzenie Ducha Świętego do mnie? A kiedy ostatnio Go doświadczyłem w swoim życiu? Bóg posyła do nas ludzi, którzy przemawiają do naszego serca, a my jesteśmy posłani, aby przemawiać do serc innych. Z jednej strony potrzeba nam odwagi i zaufania, by świadczyć o nim, a z drugiej zasłuchania i otwartego serca na przyjmowanie tego świadectwa. Każdy słyszał, jak apostołowie po zesłaniu Ducha Świętego przemawiają w jego własnym języku. Tak działa Duch Święty. Nie wiemy, jakie słowo zapadnie w serce napotkanego człowieka. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Czy ktoś kiedyś powiedział ci, że twoje słowo, twoja postawa wpłynęła lub wpływa na jego duchowe życie? Czy są takie przestrzenie, takie miejsca, gdzie czujesz się przynaglany do dawania świadectwa, do głoszenia dobrej nowiny? Bracia i siostry, Duch Święty stąpił także na nas. Dzieje się to w każdym sakramencie, szczególnie zaś w sakramencie chrztu, w sakramencie bierzmowania. On w nas mieszka i pragnie w nas działać. Jeśli otworzymy się na Jego prowadzenie, objawi On w nas swoją moc i uczyni nas świadkami Jezusa. Nigdy nie zabraknie nam niczego, co nam potrzebne jest do pełnienia Bożej woli i przynoszenia chwały naszemu Stwórcy i Odkupicielowi. Uczyni nas świętymi, obcymi wszelkiemu grzechowi, jeżeli tylko na Jego działanie się otworzymy. Prośmy więc Ducha Świętego, aby kierował nami we wszystkim i serca nasze uczynił swoją świątynią. Wówczas będziemy jeszcze bliżej naszej Matki, podobni w naszych sercach do niej, której serce jest niepokalane. Wówczas razem z nią będziemy przybliżać czas triumfu jej niepokalanego serca, które będzie także naszym zwycięstwem. Dziękujemy Ci, Jezu, za Ducha Pocieszyciela, którego nam dałeś, abyśmy nie ustawali w drodze do niebieskiej Ojczyzny. Dziękujemy Ci za Ducha Ożywiciela, który podtrzymuje Kościół i prowadzi go pewną drogą do zbawienia. Twój Duch, którego nam udzielasz, jest Duchem Prawdy, który daje nam pewność w wierze. Jest Duchem Świętym, który daje nam wolność od grzechu i śmierci. Za sprawą Ducha Świętego poczęcie Maryi, przyszłej Bożej Rodzicielki, było święte i niepokalane. Za Jego sprawą Syn Boży przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Maryja jest oblubienicą Ducha Świętego. To ona zjednoczona ze Zbawicielem swoją modlitwą wyjednywała dla rodzącego się Kościoła Ducha, dawcę siedmiorakich darów. Dlatego chcemy trwać na modlitwie z Maryją i prosić ją o wstawiennictwo za nami u Boga.